Dzień dobry, Sławomir Kalwinek, Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, podcast Filmowa Migawka, tym razem Nowe Horyzonty we Wrocławiu, moje ukochane miasto, miasto, w którym studiowałem i pracowałem przez wiele lat, a dzisiaj realizujemy tutaj podcast z Michałem Matuszewskim, który jest kuratorem pokazu, który dotyczy Wytwórni Filmów Oświatowych.
To jest podcast WFO.
Byłem na tym pokazie i widziałem wspaniałą reakcję widzów, którzy przyszli tłumnie, bo przecież wypełnili chyba wszystkie miejsca na sali.
Tak, pokaz był wyprzedany. Mówimy o pokazie filmów biologicznych z Wytwórni Filmów Oświatowych, filmów naukowych, popularno-naukowych, ale poświęconych właśnie biologii, mikrobiologii. Głównie pokaz zatytułowałem Życie to ruch, ale kino to śmierć, filmy biologiczne z Wytwórni Filmów Oświatowych. I rzeczywiście spotkał się z takim bardzo pozytywnym odbiorem. No, był wyprzedany już wcześniej, ludzie o nim rozmawiali.
Ale to słuchaj, bo to jest bardzo dziwna sprawa tak naprawdę. To znaczy, to jest festiwal filmu, nazwijmy to artystycznego, arthouse'owskiego, żeby nie powiedzieć artystowskiego, tak? Międzynarodowy festiwal. Pokazujemy ramoty, przepraszam, że tak powiem o własnej wytwórni, ale jakieś stare filmy z 50-tych lat, które spotykają się z żywiołowym odbiorem i to bardzo pozytywnym odbiorem. Dlaczego?
No to jest dobre pytanie. No jakby wiem, że to słowo ramoty, jak mówisz, to jest to, jesteś trochę adwokatem diabła
i prowokujesz.
Jasne, tak. No po pierwsze, był to też oczywiście zestaw wyselekcjonowany, no, miał zagrać. On był w ogóle w sekcji, najbardziej eksperymentalnej sekcji festiwalu, front wizualny, sekcji poświęconej właśnie filmom artystycznym takim dosłownie, to znaczy filmom wizualnie takim artystycznym, filmom ze świata sztuki bardzo często. No ale ja właśnie uważam, że te filmy biologiczne, które powstawały w Wytwórni Filmów Oświatowych, mają bardzo głębokie związki właśnie z filmem eksperymentalnym, z filmem artystycznym, z filmem awangardowym na wielu, wielu poziomach. Po pierwsze takim estetycznym. One po prostu są piękne, nie? W tym sensie takie artystycznie, wizualnie zachwycające. To jest zasługa oczywiście też jakiegoś wyczucia i talentu i wiedzy po prostu operatorów głównie tych filmów, absolwentów szkoły filmowej w Łodzi właśnie z lat 50. No ale to też jest kwestia jakiejś takiej świadomości w ogóle tych twórców, świadomości w ogóle związków medium filmowego z nauką, z biologią, że te rzeczy są powiązane ze sobą, że nie da się, że film jest w zasadzie najlepszym medium do mówienia o życiu, o biologii, o tym, jak ten świat jest zrobiony, no, a jednocześnie wymaga to stworzenia nowych sposobów opowiadania, nowych technologii też, czy właśnie wymyślania jakichś wynalazków nowych. No jest to, bardzo to się w ogóle, w zasadzie jest to dosłownie to samo, co robili artyści awangardowi w tym samym czasie. Zresztą te związki, one historycznie były bardzo wyraźne. Jak się czyta na przykład teoretyków filmu z lat, nie wiem, 40-tych, 50-tych, no to dla nich, na przykład André Bazin czy Siegfried Krakauer, no to oni właśnie w filmie naukowym widzieli te filmy o sensie życia. Widzieli po prostu, bardzo dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że film, nowe dosyć medium wtedy, i nauka są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Ten związek się trochę zatracił teraz, jak o tym myślimy, ale on tam cały czas jest. Więc myślę, że to też mogło zagrać. Trzecia sprawa to jest to, że te filmy, no jakby jeśli są starannie wyselekcjonowane, no to bardzo wielu te sprawy, które były aktualne, ale trochę może inaczej w tamtych czasach, wracają jako aktualne w tych. No na przykład Niesporczaki, czyli film Aleksandry Jaskulskiej, 68 rok. Niesporczaki, czyli mikroorganizmy bardzo, bardzo wytrzymałe, które można zasuszyć. Mogą się same zasuszyć i przetrwać w skrajnie niesprzyjających warunkach, nawet w przestrzeni kosmicznej. Bardzo piękny film po pierwsze, też znakomicie zrealizowany, znakomicie też tak artystycznie zrobiony, zachwycający wizualnie. No ale także, ale to chyba to nie jest wszystko, znaczy to ładne obrazki to jest nie wszystko. Na przykład Niesporczaki znowu wróciły do takiego imaginarium, można powiedzieć, antropocenu, czyli takiej no, zbliżającej się, czy w ogóle tej rozmowy o nadchodzącej potencjalnie katastrofie klimatycznej, o tym, że no, Ziemia zaraz spłonie i w zasadzie nasze życie tu się jakoś tam kończy. I Niesporczaki się stały takim symbolem właśnie tej nadchodzącej katastrofy, ale też takiej nadziei przetrwania. Wtedy, w latach 60. wiązano ich wytrzymałość z takimi fantazjami o podboju kosmosu, o takim, no, takim rozwoju podboju. Natomiast teraz myślimy bardziej o niespodziankach jako o takiej nadziei na w ogóle przetrwanie życia na Ziemi. No ale one wróciły, nie? I to gdzieś, konteksty się trochę zmieniają, ale to gdzieś tam pracuje. Wiele czynników się na to składa, że te filmy jakoś zaskoczyły.
Przecież nie tylko niespodziankie były tutaj pokazane, były też inne filmy, które zahaczają również o ten, to jak to nawet nazwałeś, uosobienie, prawda? Zwierząt, które pokazywane są w filmach dotyczących przyrody, ale w istocie opowiadają trochę o charakterze ludzi, no chociażby z filmu Modliszce, który też spotkał się z salwami śmiechu tutaj. Ja widziałem, że ludzie się doskonale bawili przy tym filmie.
Tak, ale to nie są takie salwy śmiechu, jak można było się spodziewać, że jest to takie retro, że to jest vintage i że straciło trochę, że tak trąci trochę myszką. Ten komponent oczywiście jest, no bo gdy słyszymy trochę, na przykład inną dykcję w polszczyźnie, no to...
Tylnojęzykowe L,
tak. No to czujemy, że to jest... Ale to by nie wystarczyło. To znaczy, też no, wybrałem tam filmy, które faktycznie wtedy uchodziły za arcydzieła pod wieloma względami i to się broni, nie? To znaczy na przykład właśnie Modliszka, no ona od początku, od w ogóle wybrania pomysłu na sam film, po jego scenariusz i całą realizację, no jest bardzo właśnie w takiej logice sensacji, trzymania na wielu też poziomach to działa, nie? I takich odniesień do ludzkich spraw, tutaj właśnie kopulacji, nie wiem, męskie, żeńskie, jakaś taka przemoc. No gra to na jakichś takich oczywiście seksistowskich stereotypach, natomiast działa też na wielu poziomach, no więc wydaje mi się, że te salwy śmiechu, one były też przetykane takim realnym napięciem i oczekiwaniem i takim też przerażeniem. Ten film cały czas się broni jako taki film sensacyjny niemalże.
Kto ogląda takie filmy? Bo ja myślę, że ten artystowski wymiar festiwalu akurat związany jest z tymi filmami, które niby dotyczą przyrody, nauki, takiej ścisłej nauki, prawda? Bo to jest to hard science. A z drugiej strony ja widzę tutaj artystów na widowni, którzy się bawią przy tych filmach. A dlaczego?
No bo właśnie tak jak próbuję udowodnić, też pokazać w swojej pracy naukowej, że są to, że te filmy robione właśnie wytwórni filmów oświatowych, to nie są tylko filmy naukowe, albo inaczej, filmy naukowe to nie tylko filmy naukowe i one bardzo się wpisują w tę całą taką tradycję w ogóle wtedy europejską tworzenia filmów, które jednocześnie są naukowe i artystyczne. No takim najbardziej znanym oczywiście na świecie przedstawicielem takich filmów jest Jean-Paul Levé, znany z filmów podwodnych, też prezes przez wiele, dziesięciolecia Towarzystwa Filmów Naukowych, czy w ogóle Akademii Nauki Francuskiej. No i te filmy są, filmy pana Lewiego pokazują właśnie te nierozerwalne związki. I są w ogóle związki też oczywiście twórców z wytwórni z Jean-Paul Levé i z całą tą siatką. Jean-Paul Levé bywał w Polsce, bywał w Łodzi, znał Karola Marczaka, też te filmy były doceniane.
Karola Marczaka, czyli jednego z pionierów filmu przyrodniczego, również bohatera pokazu, który przygotowałeś.
Tak, tak, więc ten... Więc te związki, więc to są po prostu jednocześnie filmy naukowe i artystyczne. I to jest jedna część mojej odpowiedzi. Druga by była taka, że parę lat temu faktycznie dokonał się można powiedzieć szeroko w humanistyce, w sztuce, tak coś co nazywamy zwrotem ku naturze. I tematy, nagle się zorientowaliśmy, że no też trochę w obliczu nadchodzącej katastrofy klimatycznej czy jakiegoś takiego w ogóle pewnych kryzysów, że tak naprawdę no nie jesteśmy sami i że jak zapominamy o tym, że świat to nie tylko ludzie, no to źle skończyliśmy z tym. Więc coraz bardziej się interesujemy właśnie tym, co jest nieludzkie, pozaludzkie, prawda? Czyli właśnie zwierzętami, ale też mikroorganizmem, ale też klimatem. I te tematy oczywiście wracają też w myśleniu o filmie. Wydaje mi się, że ta nasza publiczność dzisiejsza, która bardzo, no była też bardzo oczywiście różnorodna wiekowo, nie? Ale to też było bardzo, bardzo ciekawe. Były też osoby, które wspominały te filmy ze szkół, albo właśnie jakby żałowały, że nie widziały ich dawno, dawno temu w szkołach. Ale też były osoby, które no, po prostu są młode i są widownią festiwalową.
Tak. Prawda, bo to jest chyba klucz. Ja też powiedziałem to do widowni, że filmy, które były zrealizowane kilkadziesiąt lat temu, miały inne konteksty niż te, które dzisiaj rozpoznajemy. I te rzeczywiście konteksty się ze sobą spotkały. Pań, które pamiętały filmy ze szkół oraz tych osób, które no nie mogły tego robić, bo wówczas nie było ich na świecie.
Tak, ale bardzo, ale za to te osoby młode, zakładam, że dla nich te konsekwencje tego zwrotu ku naturze są dosyć takie naturalne, przez naturalne to gra słów, którą specjalnie stosuję, można powiedzieć takie przezroczyste. No, dla nich, oni wiedzą, że to jest istotne, więc więc te tematy trochę wracają, bo po prostu stają się bardzo aktualne. To jest też taka ogólna odpowiedź na to pytanie.
A jak już jesteśmy przy klimacie, powiedz, jaki jest klimat tego festiwalu, bo ja tutaj jestem dosłownie przez kilka chwil. Ja wpadłem i od razu uciekam do Łodzi z powrotem. Dzisiaj przyjechałem, dzisiaj wyjeżdżam, a ty jesteś dłużej. Jak wygląda ten festiwal od środka?
No jest, wszyscy mówią, że ta edycja jest bardzo udana i jakoś takie pozytywne wrażenia ludzie sobie przekazują, też mam takie wrażenia. No w ogóle ten nasz zestaw, on bardzo się ciekawie łączy i mam nadzieję, że wielu osobom się połączy z innymi filmami, które pokazywaliśmy. No był taki film Ludzka hibernacja hiszpańskiej produkcji i w zasadzie bardzo wiele rzeczy tam pracuje. Widzimy tam i modliszkę, widzimy tam i te kwestie, tak, i widzimy tam różne rzeczy, które w wielu też innych filmach, no bo w zasadzie teraz jak się przejrzy ten... Nawet tak losowo, prawda, jak człowiek chodzi na wiele filmów, to zainteresowanie naturą, przyrodą, filmowaniem jej, czy w ogóle refleksją na temat jej filmowania, ono już jest naturalne dosyć. Więc nic dziwnego, że te filmy z lat 50., 60., wyjęte z tego kontekstu właśnie takiego oświatowej takiej ramoty, odżywają właśnie w tym kontekście artystycznym. On się wydaje naturalny teraz dla nich, no pewnie bardziej nawet niż kontekst nauki, prawda? No bo historia nauki się jakby no idzie swoją drogą, znaczy rozwój, prawda? Te filmy jako naukowe pewnie już są zdezaktualizowane, natomiast bardzo dobrze funkcjonują w takim kontekście artystycznym, który teraz wydaje mi się dla nich dużo lepszym kontekstem.
Musimy chyba kończyć, bo wiem, że się śpieszysz. Idziesz na kolejny film, który za chwileczkę się zacznie. Jaki to będzie film?
No, to jest film, widziałem dużo filmów takich właśnie biologicznych, czy ten, ale teraz się wybieram na film Imperium Zmysłów, więc trochę z innego bardziej ludzkie imperium teraz. No ale widać, że ten festiwal też jest zróżnicowany, no i też jestem bardzo wdzięczny festiwalowi, jesteśmy, nie, że właśnie w takim kontekście, no i takiego właśnie arthouse'u, mainstreamowego arthouse'u i jakichś takich różnych poszukiwań, też znalazło się miejsce na pokaz filmów archiwalnych, prawda, które właśnie okazało się, że bardzo dobrze funkcjonują jako filmy eksperymentalne.
I awangardowe, bo można powiedzieć, że jesteśmy w szpicy awangardy, chociaż pokazujemy filmy z lat 50. Tak. ubiegłego wieku.
No właśnie, więc to jest cały taki trik, który udało nam się tutaj zrobić i jakoś wydaje mi się, że to był to, można nazwać to, sądząc po reakcjach widowni, wydaje mi się, że to był też taki nasz mały sukces.
Dziękuję Ci, Michale, jesteśmy na Nowych Horyzontach. Jest to podcast Wytwórni Filmów Oświatowych, Filmowa Migawka. Zapraszam Państwa serdecznie na następne podcasty, następne festiwale i następne, no, mam nadzieję, bardzo ciekawe spotkania z filmem z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Do usłyszenia i do zobaczenia.
To był podcast Filmowa Migawka.